Grid Ensemble, z tym zespołem nagrałeś tę płytę, ale to nie jest jakaś jedyna formacja, w ramach której działasz, prawda? Teraz się spotykamy w sali błękitnej, gdzie zakończyła się próba Big Bandu i jakiś kolejny obszar twojej działalności. Mógłbyś pewnie wymienić jeszcze jakieś.
No tak, pracuję na uczelni jako wykładowca, więc mam zajęcia z różnych przedmiotów. Big Band jest jednym z nich. Spotykam się z młodymi ludźmi, którzy chcą grać i studiują. I analizujemy standardy jazzowe, gramy w zespołach, zajmujemy się różnymi rzeczami takimi analitycznymi i praktycznymi też. Jest wśród nich cała masa niesamowicie utalentowanych ludzi o otwartych umysłach, więc tutaj ja zawsze mówię, że wizyta tu i bycie na zajęciach jest dla mnie jak transfuzja, świeża krew i ja się z tego bardzo cieszę. Tak, to jest rzecz, która zajmuje mnie bardzo. No i jest też filharmonia, w której gram już 12 lat, w której też całe mnóstwo pięknych chwil miałem okazję przeżyć. I to jest ciekawe, że te dwa światy się ze sobą przenikają, bo dzięki filharmonii mam wejrzenie w piękny świat muzyki klasycznej, a dzięki spotkaniom tutaj mam oddech od niej, od tej takiej potężnego organizmu orkiestry symfonicznej, który człowiekowi dużo energii zabiera, dużo też daje i to się wszystko tak nawzajem uzupełnia. No.
A czy we wszystkich tych miejscach towarzyszy ci kontrabas?
Tak, tak. To jest mój główny instrument i jakoś tak się przypadkiem złożyło w życiu, że na nim gram. Dzięki też życzliwości ludzi, którzy mi zaufali, bo wyrzucono mnie ze szkoły, bo nie ćwiczyłem na puzonie. Żałuję strasznie, bo to piękny instrument i dyrektor wtedy powiedział, że ma jeszcze dla mnie jedną szansę i że mogę grać na kontrabasie. No i powiedziałem sobie, że jeżeli tej szansy nie wykorzystam, no to w moim życiu będzie się źle układało. No i mimo jakiegoś braku specjalnych uzdolnień w tym kierunku, po prostu dużo ćwiczyłem i później tutaj miałem dobrego profesora i przy jakimś tam nakładzie pracy udało się z tego instrumentu zrobić jakiś sposób na życie, można powiedzieć.
Krzysztof Komeda, o którym już dużo rozmawialiśmy, był z wykształcenia lekarzem. Henryk Zygalski, o którym jeszcze porozmawiamy, był matematykiem, ale także muzykiem. A czy ty myślałeś jeszcze o jakiejś innej ścieżce, czy tylko zawsze o muzycznej?
Próbowałem różne rzeczy robić, ale muzyka jest mi najbliższa i chyba nie uniknę tego. Chociaż te próby podejmowane w różnych obszarach dają tej muzyce jakiś też oddech. Próby fotografowania dają muzyce kontekst obrazu, a z kolei jak biorę aparat do rąk, to słyszę dźwięki i to się też wszystko nawzajem tak jakoś uzupełnia. Ta fotografia mnie zaprowadziła do Henryka Zygalskiego i tam też znalazłem muzykę, to jest ciekawe.
W jaki sposób fotografia zaprowadziła cię do Henryka Zygalskiego?
Byłem kiedyś na warsztatach zaproszony przez kolektyw Sputnik. Taki świetny fotograf Adam Pańczuk powiedział, że warto podejmować projekty, wybierając temat i realizując ten temat w taki sposób, żeby unikać słów kluczowych. Czyli na przykład, jeżeli chcę zrobić coś o muzyce, to powinienem unikać wszystkich konotacji kontekstów muzycznych. Więc zacząłem fotografować powierzchnię w filharmonii, wszelkie perforacje, jakieś ślady na podłodze, na ścianach, jakieś rysy, jakieś pęknięcia, bo one dla mnie były pewnymi mapami, jakimiś partyturami właśnie przeszłości. Potem przyszła mi do głowy ta płachta Zygalskiego, która też jest rodzajem perforacji. No i jak już zacząłem o tym myśleć, to mnie to zaprowadziło głębiej i zaczęło się zupełnie coś nowego. Gdzieś tam mam cały czas te powierzchnie pofotografowane i to są chyba nie najgorsze zdjęcia. Może kiedyś na nie przyjdzie czas, jak bardzo bym chciał, ale póki co historia Henryka Zygalskiego i jego przeszłość, jego dzieje zajmują mnie w tej chwili bardziej.
Ale w pewnym momencie trafiłeś do jego mieszkania.
Wracałem z Głogowskiej, poszedłem w boczną uliczkę i czekałem na autobus akurat na Matejki, myśląc o tym wszystkim i zobaczyłem, że tam jest tablica poświęcona Henrykowi Zygalskiemu i powiedziałem sobie, że muszę tam wejść, że muszę spróbować. Skoro myśląc o tym tu i teraz znalazłem się przed tą kamienicą, no to muszę spróbować. No i państwo Bryszakowie, pani Maria i pan Gerard, krewni Henryka Zygalskiego, przyjęli mnie serdecznie i z zaufaniem.
Bo to było tak, że zupełnie z ulicy wszedłeś, tak. I zacząłeś się rozglądać po ścianach.
Tak. To znaczy, najpierw to zacząłem się w ogóle próbować oswoić z sytuacją, bo byłem przekonany, że jeżeli w ogóle, no to umówimy się na kiedyś, a państwo Bryszakowie przyjęli mnie od razu i to była piękna rozmowa. I rzeczywiście rozglądałem się po ścianach, chłonąłem tą atmosferę, bo to przecież był dom, w którym on mieszkał. No i zdjęcia, fotografie, całe mnóstwo fotografii dostałem. Mogłem wejść w historię pana Henryka, zobaczyć jak pisze, usłyszeć nieomalże jego głos, zobaczyć jego oczami pewne zdarzenia, które fotografował. Okazało się, że również fotografował i że go to fascynowało, pisał o tym. Dowiedzieć się o wielkiej miłości, którą przeżył, o której nie wiemy. W momencie, kiedy jego życie tym powojennym torem zaczęło się toczyć, to on przestał być w ośrodku zainteresowania historyków czy badaczy. Wpłynęła na to sytuacja w kraju, która była bardzo niekorzystna, spychała na margines wszystkich ludzi, którzy byli na Zachodzie i coś dla Polski zrobili w czasie wojny. Akurat Marian Rejewski wrócił do Polski i nie miał tutaj łatwo. Henryk Zygalski został w Anglii i też żył na bocznicy, można powiedzieć. Kazano mu powtórzyć studia matematyczne, mimo że wiadomo było, kim jest. No i pracował jako wykładowca, jako nauczyciel. Podróżował. I mnie ten jego fragment historii dużo bardziej interesuje niż to wszystko, co było wcześniej, bo on mi więcej o nim mówi niż te doniosłe fakty.
A jak się skończyła ta wielka miłość i kto nią był?
Wielką miłością Henryka była Berta Blofield. To była wdowa po oficerze RAF-u, którą poznał w 1947 roku. Z 1949 roku jest pierwsza ich wspólna fotografia w tym zbiorze, który ja widziałem. To była piękna miłość. O takiej miłości to można czytać u największych pisarzy. Natomiast to, że ona rzeczywiście się ziściła, że była, no to jest niesamowite. Henryk chorował, zmarł w 1978 roku, ale wcześniej miał wylewy. Ona się nim opiekowała, mimo że sama była bardzo, bardzo schorowana. To w ogóle o sobie nie mówiła, nie skupiła się na tym, żeby opiekować się Henrykiem i robiła to z takim oddaniem i poświęceniem, że naprawdę coś niesamowitego. Ja zawsze sobie to kojarzę z tym, że gdzieś tam zaczęła i skończyła się w ogrodzie różanym gdzieś na południu Anglii, w jakimś rozarium, bo tam ich prochy zostały rozsypane zgodnie z testamentem. No, dużo smutku, dużo piękna, dużo jakiegoś takiego, dużo melancholii, dużo nostalgii w tej miłości jest. To, co jest najpiękniejsze, chyba mi się wydaje.
Może to będzie zbyt śmiała teza, ale mam wrażenie, że ostatnio kilka twoich muzycznych marzeń się spełniło. Zaraz dojdzie do skutku publikacja o Henryku Zygalskim. Została wydana płyta z muzyką Komedy i mogłeś brać udział w koncercie razem z Likonicem. To się działo podczas ostatniej edycji festiwalu Made in Chicago. Likonic, amerykański saksofonista, który grał także z Milesem Davisem, pojawił się jesienią w Poznaniu i zagrał na scenie właśnie między innymi z tobą. Czy teraz jakieś jeszcze marzenia, jakieś plany, projekty do realizacji przed tobą?
No tak. Cały czas coś w głowie się kotłuje. Rzeczywiście spotkanie z Likonicem było spełnieniem marzenia sprzed wielu lat i w ogóle granie muzyki, w której obecny był duch Milesa, czy Gila Evansa, czy Jerry Mulligana, to było zawsze moje marzenie. Z takich moich muzycznych marzeń, to ja mam takie marzenie powrotu do pewnego projektu, który kiedyś realizowaliśmy z takim świetnym puzonistą Piotrem Banysiem i z Robertem Błoszykiem i z Piotrem Szulcem. Spisywaliśmy całą płytę z Playel, z koncert Playel z 1956 roku kwartetu Jerry Mulligana. Chciałbym do tego wrócić, bo to jest cudowna muzyka. Piszę coś na jesień. Chciałbym, żeby ten utwór został wykonany. To jest może troszkę większa taka forma. Mam też w zanadrzu rzecz, którą napisałem na Big Band parę lat temu, inspirowana Leśmianem i Lutosławskim. Majka, taka suita big bandowa. To też gdzieś tam krzyczy do mnie z kąta. Mam w głowie rzeczy zupełnie niemuzyczne, na których mi zależy i które też wołają do mnie. To jest takie opowiadanie dotyczące gdzieś tam też tych enigmowych spraw. W każdym razie chciałbym w tą stronę iść cały czas.
Wracając na koniec do Henryka Zygalskiego, to była jedna z niewielu osób, która wiedziała, że we wrześniu 1939 roku wybuchnie wojna. I kilka dni przed tą apokalipsą zorganizował dla swoich znajomych koncert. Jak gdzieś powiedziałeś, taki koncert na pożegnanie. Co ty byś zrobił, gdybyś wiedział, że następnego dnia będzie koniec świata?
Ojejku, straszne pytanie. Może nie chciałbym wiedzieć. Moi rodzice przeżyli wojnę i dużo mi o tym opowiadali. Zawsze podziwiałem u nich to, że potrafią zachować poczucie humoru mimo tego wszystkiego, co przeszli. Teraz to zaczęło do mnie ze zdwojoną siłą docierać. Jak człowiek ma rzeczy, na których mu zależy i mógłby je stracić, no to wiadomo, że to jest największy koszmar. A są ludzie, którzy w tym stałym zagrożeniu żyli cały czas i potrafili zachować twarz, potrafili być jeszcze wsparciem dla innych. No obyśmy nigdy nie byli w takiej sytuacji. Nie wiem, czy by mnie było stać na muzykę wtedy. Ja wiem tylko tyle, że był taki gest, to był silny gest mówiący nie całej przemocy. Sięgnięcie do muzyki było czymś takim, to tak jak Herbert tłumaczył klasyków. Zarzucano mu, że nie walczył, tłumaczył klasyków. To było coś pięknego, że on właśnie zanurzył się w ten świat i próbował robić mimo wszystko swoje. Nie wiem, no pewnie jam session jakiś by trzeba było zorganizować.
Patryk Piłasiewicz ugościł nas dzisiaj w Akademii Muzycznej w Poznaniu. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam.